pójść o krok dalej. 27 maja 2008. Ambitny projekt reformy w systemie edukacji przygotowany przez minister szkolnictwa wyższego i nauki powinien pójść jeszcze dalej. Akademicki świat ucieka nam coraz szybciej. Wśród pierwszych 500 najlepszych światowych uczelni znalazły się tylko dwie polskie szkoły wyższe. Uniwersytet Jagielloński na 321 miejscu i Uniwersytet Warszawski, który plasuje się pod koniec czwartej setki 398. Oczywiście tego typu rankingi nigdy nie będą w pełni miarodajne. Pamiętajmy o tym, że osławione MIT ma 10 tysięcy studentów. Szwajcarskie uczelnie, które tradycyjnie zajmują wysokie miejsca we wszelkiego rodzaju rankingach, są nawet jeszcze mniejsze. Nie mam wątpliwości, że gdyby polskie szkoły wydzieliły najlepsze wydziały czy instytuty, mogłyby one znaleźć się w pierwszej setce tego typu rankingu, mówi prof. Krzysztof Zieliński z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Krakowski AGH, jeden z patronów inicjatywy. Uniwersytet Ernst Ampersand Young, skierowanej do studentów wiodących polskich uczelni ekonomicznych i informatycznych. Tego typu zestawienia dobrze jednak ilustrują dystans, jaki dzieli polską średnią od światowej czołówki. S.125713 niedokończona rewolucja. Pomysły na zmianę mieli niemal wszyscy ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe od 1989 rok. Najnowszy projekt, przygotowany przez prof. Barbarę Kudrycką, zakłada m.in. zróżnicowania metod finansowania uczelni w zależności od jakości kształcenia, a niezależnie od ich publicznego lub niepublicznego statusu, stworzenie mechanizmów promocji kierunków kształcenia atrakcyjnych z punktu widzenia gospodarki, wreszcie likwidację stopnia naukowego doktora habilitowanego i zastąpienie go uprawnieniami promotorskimi przyznawanymi przez jednostkę centralną. To najambitniejszy projekt zmian spośród wszystkich przygotowanych w ostatnich kilkunastu latach. Ostatnie 20-lecie to czas prawdziwej rewolucji. Liczba studentów wzrosła w tym czasie prawie pięciokrotnie z 404 tysiące w roku akademickim 1989/90 do 1859 tysiące w latach 2003/04. Na polskich uczelniach studiuje ponad 55% osób z grupy wiekowej 19-24 lata. Prawie pięciokrotnie wzrosła w tym czasie liczba uczelni, z których dużą część stanowią szkoły niepubliczne. Niestety te zjawiska miały też negatywne skutki. Główna energia środowiska poszła w kierunku dydaktyki, mówi prof. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, patronującej edukacyjnej inicjatywie Ernst Ampersand Young. Nie pozostało to bez wpływu na liczbę i jakość prowadzonych badań naukowych, a w rezultacie na jakość kształcenia. Tymczasem jeśli ktoś nie prowadzi badań naukowych, przestaje nadążać za postępem, dodaje. O właśnie projekty badawcze pozwalają na rozwój samodzielnej kadry naukowej i są źródłem innowacji wykorzystywanych potem w gospodarce. Stanowią fundament trwałej współpracy pomiędzy akademikami i biznesem, która skutkuje lepszym dopasowaniem procesu kształcenia do wyzwań dzisiejszej gospodarki. Niewielki zakres tej współpracy doprowadził do silnej rozbieżności pomiędzy wymaganiami nowoczesnej gospodarki a strukturą szkolnictwa wyższego. Co roku polskie uczelnie wypuszczają tysiące pedagogów, specjalistów do spraw zarządzania i marketingu, tymczasem na rynku pracy coraz bardziej widoczny staje się niedostatek inżynierów i specjalistów z zakresu nauk ścisłych. Dodatkowo brak dofinansowania szkolnictwa wyższego doprowadził do powstania kadrowej luki pokoleniowej na wyższych uczelniach, zwłaszcza wśród młodszej kadry naukowej, która odpowiada za codzienny rozwój studentów. S.125714 nowe środki. Wprowadzenie w życie postulatów minister Barbary Kudryckiej może oznaczać nowy impuls rozwoju dla najlepszych uczelni. Zniesienie habilitacji może nieco odświeżyć środowiska naukowe na uczelniach, mówi prof. Antoni Wiliński z Wydziału Informatyki i Politechniki Szczecińskiej, patron inicjatywy. Uniwersytet Ernst Ampersand Young. Reforma systemu szkolnictwa wyższego powinna jednak iść parę kroków dalej. Na poziomie ogólnym uczelnie powinny skupić się na rozwoju wśród studentów kompetencji wymaganych przez nowoczesną gospodarkę. Polska nauka za bardzo skupia się na ścisłej specjalizacji, uważa prof. Wojciech Cellary. Powinno się promować najbardziej innowacyjne kadry i ośrodki naukowe, a także szerszą współpracę pomiędzy szkołami wyższymi i biznesem. Przeobrażenia muszą także pomóc w rozwiązaniu problemów młodszej kadry naukowej. W sytuacji, gdy stypendium doktoranckie rzadko przekracza 1000 zł i nawet z dodatkowymi środkami zdobywanymi na przykład dzięki grantom naukowym uczelni, nie wystarcza na utrzymanie w dużym mieście. Dla usprawnienia systemu edukacji potrzebny jest nowy system wynagrodzeń i gratyfikacji dla kontynuujących karierę naukową. Prawdziwa rewolucja w systemie oświaty musi więc oznaczać zmiany w systemie finansowania uczelni. Takie, które pomogą w promowaniu najlepszych ośrodków akademickich, nie zamykając równocześnie uczelni przed gorzej usytuowanymi. Nawet przy założeniu w pełni sprawnego systemu stypendialnego oraz kredytów dla studentów, wprowadzenie całkowitej odpłatności za studia nie wchodzi raczej w grę. Nawet w krajach najlepiej rozwiniętych środki pochodzące od studentów stanowią zaledwie niewielką część budżetów uczelni. Moim zdaniem dobra jest proporcja, w której 50% środków wykłada państwo. Resztę stanowią środki pochodzące od biznesu i ewentualnie od studentów, mówi prof. Krzysztof Zieliński z AGH. Bardziej egalitarnym pomysłem wydaje się być system bonów edukacyjnych, którymi można płacić za naukę. Być może powinno to zostać połączone z pewnym rodzajem gratyfikacji, na przykład za działalność społeczną. Taki system działa na niewielką skalę m.in. na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Studenci zaangażowani w pracę na rzecz środowiska otrzymują time dollars od nazwy wydziału, nazywane także WIPS-ami, którymi mogą regulować niektóre płatności na uczelni. Wprowadzenie na szerszą skalę takiego systemu przyniosłoby szereg zalet. Mogłoby przyczynić się do aktywizacji młodzieży, a także biznesu, który mógłby w różny sposób zasilać system szkolnictwa dodatkowymi środkami. W dłuższej perspektywie mogłoby to przyczynić się do rozwoju postaw prospołecznych, których w tej chwili tak brakuje w naszym kraju. Aby system był w pełni efektywny i skuteczny, powinien jednak obejmować nie tylko uczelnie w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej i uwzględniać różnice w kosztach kształcenia i utrzymania, nadal istotne nawet w obrębie samej UES. 125715 potrzeba stabilizacji. Niezależnie od zakresu przyjętych zmian, warunkiem powodzenia reformy jest jej stały i przewidywalny charakter. Dziś zbyt wiele regulacji zmienia się z roku na rok, przez co trudno się do nich dopasować, nie mówiąc już o zaplanowaniu własnych działań, mówi prof. Jerzy Tyszkiewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z patronów inicjatywy. Uniwersytet Ernst Ampersand Young. Na razie wciąż trwają konsultacje dotyczące charakteru wypracowywanych rozwiązań, aby ministerstwu starczyło determinacji do doprowadzenia planowanych zmian do końca.